Premier Beata Szydło zainaugurowała budowę nowego szybu w zakładzie górniczym Sobieski należącym do spółki Tauron Wydobycie. W uroczystości w Jaworznie premier towarzyszył między innymi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Inwestycja ma kosztować ponad 500 000 000 zł i być jednym z największych przedsięwzięć w górnictwie od lat. Budowa szybu ma przedłużyć o kilkadziesiąt lat funkcjonowanie kopalni Sobieski, a także zapewnić węgiel dla nowego bloku energetycznego w Jaworznie. Prace mają się zakończyć w 2023 roku. To dobry dzień dla polskiej gospodarki w związku z nową inwestycją w grupie Tauron, podkreśliła premier Beata Szydło.
Szyb Grzegorz jest tego przykładem, że nowe inwestycje, nowe już tutaj realizowane przedsięwzięcia będą w przyszłości skutkowały tym, że kopalnia Sobieski będzie mogła przez kolejne dziesiątki lat się rozwijać. A więc można. Trzeba mieć tylko plan, trzeba być konsekwentnym, trzeba mieć wizję i przede wszystkim uczciwie podchodzić do tych wyzwań, które stoją przed nami. Tym celem najważniejszym jest oczywiście w energetyce, jest bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. A więc miks energetyczny, który ma być zrównoważony, który ma być przede wszystkim skoncentrowany na tym, aby polska energetyka mogła być oparta o paliwa wydobywane w Polsce, a to jest przede wszystkim węgiel.
Dzisiejsza prasa zwraca uwagę, że budowa nowego szybu w Jaworznie to nie jedyne dobre wieści dla górnictwa. Polska Grupa Górnicza skupia się obecnie na odbudowie mocy wydobywczych w zakładach. Nakłady spółki tylko w tym roku przekroczą 1,5 miliarda złotych. Z kolei na Lubelszczyźnie firmy z Australii decydują się na kolejne odwierty. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję stołecznego ratusza w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Bosnańskiej 14. Decyzji nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności.
Reprywatyzację nieruchomości przeprowadzono w złej woli, bez dochowania należnej staranności przy procesie weryfikacji spadkobierców, wskazał szef komisji Patryk Jaki, uzasadniając decyzję w sprawie Poznańskiej 14. Wiceminister sprawiedliwości zaznaczył, że decyzja ratusza z 2013 roku doprowadziła do bolesnych skutków społecznych, wielokrotnego wzrostu czynszu, nękania lokatorów oraz utrudniania im życia. To pokazuje, jak władze Warszawy podchodzą do ludzi, powiedział Patryk Jaki.
W naszej ocenie, w ocenie komisji, no nie ma żadnych wątpliwości, że te wszystkie decyzje i te wszystkie czynności były podejmowane, szanowni państwo, z naruszeniem podstawowych zasad prawnych. A Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w tej sprawie, szanowni państwo, nic nie robił. Gdyby przyjąć wycenę nieruchomości, którą sporządzili sami nabywcy, czyli te 80 milionów, to komisja weryfikacyjna przez 3 miesiące swojej działalności zwróciła Skarbowi Państwa, Miasto Stołecznemu Warszawa, majątek wartości prawie 500 000 000 zł. Dodatkowo ci mieszkańcy mogą czuć się już bezpiecznie. Władza publiczna, która wydaje się, że powinna stawać w obronie ludzi, robi wszystko, żeby tych ludzi wygonić na korzyść prywatnych handlarzy roszczeniami.
Dzisiejsza decyzja stanowi podstawę dla lokatorów Poznańskiej 14 do ubiegania się o odszkodowania za poniesione straty. W 2013 roku kamienica trafiła w ręce ludzi, którzy nie byli jej faktycznymi spadkobiercami. Pełnomocnikiem nowych właścicieli był aresztowany Robert N. Szybko to on stał się właścicielem nieruchomości, a zarządzanie nią powierzono spółkom Jowisz. Spółki chciały zamienić kamienicę w luksusowe apartamenty, jednak na drodze stanęli lokatorzy, którzy nie chcieli się wyprowadzić. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości zawiadomili prokuraturę w sprawie willi przy ulicy Ikara, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski. We wniosku wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników warszawskiego ratusza. Chodzi o nieprawidłowości przy przekształceniu użytkowania wieczystego nieruchomości na własność, na czym skorzystała rodzina komunistycznego dygnitarza. Radny Warszawy Jacek Ozdoba z PiS-u powiedział, że zarząd dzielnicy Mokotów zdecydował, że można dokonać przekształcenia mimo, że przed samorządowym kolegium odwoławczym trwało postępowanie w sprawie ustanowienia, kto jest prawowitym właścicielem nieruchomości.
Tutaj mamy do czynienia z zaniechaniem celowym, czyli niezauważeniem ewentualnych kwestii roszczeniowych lub niedopełnienia swojej czynności przez zarząd. I jesteśmy ciekawi, ile w Warszawie, wystąpimy razem, rozumiem, z panami posłami, do pani prezydent o zapytanie, ile osób w tym samym czasie, czy w podobnym okresie dostało odmowę możliwości przekształcenia użytkowania prawa wieczystego na prawo własności, tylko z tego powodu, że na przykład trwało postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym lub przed innym organem państwowym. Co pokaże, jaki jest dysonans sytuacji w przypadku pana Jaruzelskiego, a w przypadku innych zwykłych obywateli.
Możliwe, że sprawą zajmie się także Komisja Weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji. Obecnie czeka ona na dokumenty dotyczące willi Jaruzelskiego. O zwrot budynku przy ulicy Ikara w Warszawie od lat starają się jego prawowici właściciele, rodzina Przedpełskich, zasłużona dla II Rzeczpospolitej. Komunistyczny dygnitarz przejął willę w stolicy za niecałe 43 tysiące złotych. Ratusz udzielił w tym przypadku specjalnej 93-procentowej bonifikaty. Wojciech Jaruzelski wprowadził się do willi w 1973 roku, a w 1979 odkupił ją od Skarbu Państwa. Obecnie lokal jest w posiadaniu córki Jaruzelskiego. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców wyraziła stanowczy sprzeciw wobec sposobu potraktowania rodziców noworodka w Białogardzie. W ubiegłym tygodniu w tamtejszym szpitalu urodziła się dziewczynka w 36 tygodniu ciąży. Według ordynatora oddziału rodzice nie wyrażali zgody na podejmowanie podstawowych czynności medycznych wobec noworodka. Sprawa trafiła do sądu, który orzekł o częściowym ograniczeniu władzy rodzicielskiej w zakresie udzielania świadczeń medycznych. Po tej decyzji rodzice z dzieckiem opuścili placówkę. Od piątku szuka ich policja. Inne stowarzyszenie, Stop NOP, wskazuje z kolei na fałszywe informacje, jakie w tej sprawie przekazują media i szpital. To niestety nieodosobniony przypadek, kiedy złamano szereg zasad i pogwałcono prawa rodziny, podkreśliła Justyna Socha, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Stop NOP.
Dziecko nie było wcześniakiem. Dziecko to już prawie skończony 37 tydzień ciąży i dziecko nie potrzebowało inkubatora. Tutaj fałszywie przedstawia się te informacje. Poza tym, jak rodzice mogą uprowadzić własne dziecko? Przecież dziecko należy do rodziny, a nie do urzędników medycznych. Zresztą pod takim właśnie hasłem będziemy jutro protestować pod sądem w Białogardzie. Ja muszę podkreślić, że to, co się dzieje, można nazwać sukcesem w cudzysłowie. Niestety ministra zdrowia, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, głównego inspektora sanitarnego i rzecznika praw dziecka, jak również konsultant krajowej do spraw pediatrii, bo tak naprawdę to oni nawoływali do tego, żeby kierować do sądów rodzinnych sprawy związane z odmową szczepień.
Rodzice dziecka w internecie wydali oświadczenie. Jeszcze 3 dni temu byliśmy szczęśliwą rodziną, która oczekiwała narodzin naszego dziecka. Dzisiaj jesteśmy uciekinierami, czujemy się bardzo zaszczuci, mówi w opublikowanym filmie ojciec dziecka. Tłumaczy, że niemowlę urodziło się w terminie, a poród odbył się bez komplikacji. Jak wyjaśnia, powodem działań podjętych przez szpital była odmowa zaszczepienia dziecka w pierwszej dobie życia oraz odmowa podania zastrzyku z witaminą K. Polskie siły zbrojne monitorują sytuację związaną z ćwiczeniami Zapad 2017, poinformował dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN generał brygady Jarosław Kraszewski. Zaznaczył, że dopóki ćwiczenia Zapad 2017 nie zostaną w sposób oficjalny zakończone oraz dopóki wojska biorące udział w tych manewrach nie wrócą do miejsca dyslokacji, nie możemy zwolnić tempa monitorowania sytuacji. Na potrzebę obserwacji tych manewrów zwraca też uwagę ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Łukasz Kister. Zaznacza jednak, że nie ma przesłanek, by miały one zapoczątkować jakąś agresję zbrojną.
Nie wydaje się, by ćwiczenia Zapad były początkiem jakiegoś konfliktu, początkiem jakiejś operacji zbrojnej przeciwko innym państwom, państwom takim jak Polska, czy jakikolwiek inny kraj zachodni, czy nie będący sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, czy Białorusi. Są to jednak ćwiczenia, które powinny podlegać ciągłemu, bardzo szczegółowemu monitoringowi ze strony polskich służb, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Służby powinny rozpoznawać ilość ćwiczących wojsk, ich wyposażenie, cele, jakie mają zadane, jakie realizują, czy są w stanie te cele osiągać także podczas ćwiczeń.
Rozpoczęte w czwartek manewry strategiczne Zapad 2017 odbywają się na Białorusi, Morzu Bałtyckim, na zachodzie Rosji, a także w obwodzie kaliningradzkim. W sumie ma w nich wziąć udział 12 700 żołnierzy i 700 jednostek sprzętu. Mimo zapewnień władz w Mińsku i w Moskwie, że scenariusz ćwiczeń jest czysto obronny, wywołują one duże zaniepokojenie wśród sąsiadów, zwłaszcza na Ukrainie, która w 2014 roku padła ofiarą rosyjskiej agresji. Obawy w związku z ćwiczeniami wyrażały także między innymi Litwa i Polska. NATO zapewnia, że będzie się im uważnie przyglądać. Jutro na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu zachmurzenie miejscami wzrastające do dużego i przelotny deszcz. Na południu zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i miejscami również deszcz. Temperatura maksymalna przeważnie od 15 do 18 stopni, w rejonach podgórskich od 12 do 14. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, nad morzem słaby i umiarkowany południowo-zachodni. A ciśnienie jutro w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie wolno spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.